Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy bardzo gorąco widzów telewizji Trwam i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Kilka dni do wyborów samorządowych, a zatem temat samorządy, miejscem rozwoju Polski. Bardzo gorąco witam w studiu telewizji Trwam naszych gości. Pani minister Beata Kempa, minister członek Rady Ministrów.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Pan Jan Kantak, rzecznik ministra sprawiedliwości.
Szczęść Boże.
I pani Beata Białowąs, tutaj posłużę się ściągą, dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Witam serdecznie.
Boże, witam serdecznie.
Mamy grono ekspertów w różnych dziedzinach, od pani minister począwszy, również doświadczonej w samorządzie, bo przez kilka lat była też radną, a dzisiaj na szczeblu centralnym, tak powiemy, więc myślę, że te kwestie współpracy szczebla centralnego i samorządów wyjdą, ale na początku chciałem państwu zadać pytanie, czym są samorządy w ogóle, co to jest samorządność, bo ta historia nie jest wcale taka długa, jeżeli chodzi o naszą ojczyznę.
Oczywiście, że tak. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rok 90 i budowanie polskiej samorządności, a potem reformy, które nastąpiły w roku 99 i które miały na celu wzmocnienie Polski samorządnej, dzisiaj staliśmy przed kolejną dyskusją na temat no właśnie kondycji polskich samorządów i na temat tego, jak te reformy wszystkie się w wolnej Polsce udały. I oczywiście moglibyśmy długo na ten temat dyskutować, natomiast my w parlamencie doszliśmy do wniosku, a ja już w roku 2005 postulowałam, pamiętam jak dziś idąc do parlamentu, właśnie po owych doświadczeniach, tak jak był uprzejmy tutaj ojciec wspomnieć, wiele lat wcześniej działałam w samorządach, że czas najwyższy, aby nieco pomóc demokracji, dlatego że do wyborów samorządowych idzie mniej niż 50% statystycznie średnio. Z wybory na wybory ta statystyka jest niestety porażająca. I dlatego uznaliśmy, że po to jest taki instrument, jak chociażby ustawy związane z samorządami, w tym przypadku kodeks wyborczy, ale też ustawy o samorządzie województwa, ustawy o wyborze wójta, burmistrza, prezydenta miasta, że trzeba nieco to skorygować. I pamiętacie państwo ustawę, którą przegłosowaliśmy, którą ja uważam za niezwykle słuszną, aby ograniczyć ilość kadencji wójtów, burmistrzów, prezydentów miast do 2 kadencji. Tak jak prezydent naszego kraju, prawda, jak rektor wyższej uczelni, jak prezesi sądów. Oczywiście nasi oponenci albo adwersarze zarzucali, że przecież to są wybory bezpośrednie, że skoro ludzie bezpośrednio wybierają, to po cóż to korygować? Otóż nie, dlatego że właśnie gdyby do wyborów szło 70-80% ludzi, pewnie takie rozwiązanie prawne nie byłoby potrzebne. Natomiast w sytuacji kompletnego marazmu, znaczy tego, że ludzie już nie wierzyli, że cokolwiek w ich konkretnym samorządzie zmieni, to myślę, że taki sygnał dający szansę nowym ludziom, dający szansę nowym komitetom, rozwijający aktywność też taką obywatelską, będą lepiej wpływać na kształt samorządów. I to tytułem wstępu, bo myślę, że przede wszystkim też nasi kandydaci, moja rola tutaj jest absolutnie wspomagająca i nie powiedzieć trochę ekspercka, bo mam za sobą spore doświadczenia ze współpracy z samorządami. One naprawdę są bardzo różne. Pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiać. W wielu miejscach bardzo złe i porażające. I dlatego warto, żebyśmy też podczas dzisiejszego bloku programów na to zwrócili uwagę. Ale niemniej jedno jest pewne. Są to jedne z najważniejszych wyborów. To jest taka bliska koszula ciał. Tak naprawdę jak sobie w tych wyborach pościelimy, tak będziemy we własnych domach spać, mówiąc i kończąc staropolskim porzekadłem.
No właśnie, jak przekonać wyborców, również naszych widzów pewnie, bo skoro 47 chyba ostatnie wybory, tak. Pierwsza tura, druga jeszcze gorzej, 35-9%, więc jak przekonać ludzi, obywateli, że to jednak jest realny wpływ na to, co dzieje się wokół nich, bardzo blisko przecież.
Samorządność dla mnie, osoby, która jeszcze nie miała do tej pory możliwości bycia w samorządzie, bo to jest mój pierwszy debiut. Wiadomo, że zawsze mamy wyidealizowany pewien obraz czegoś. Później jak się w coś zagłębimy i poznamy, to zupełnie okazuje się, że jest inaczej. Ale z mojej perspektywy samorządność to jest przede wszystkim bycie blisko ludzi, blisko naszej wspólnoty, tej najmniejszej, poczynając od jakichś kół różańcowych, szkół, po jakieś społeczności, dzielnic, osiedli i tak dalej. I no właśnie to, żeby zwiększyć frekwencję, zainteresowanie wyborami, to przede wszystkim rozmowa z ludźmi. Uściśnięcie dłoni, rozmowa, zapoznanie się z problemami. Ja kandyduję w Gdańsku i właśnie niestety bardzo zauważalna jest kwestia ta, że władze miejskie są takie trochę otoczone murami w stosunku do tych zwykłych śmiertelników, tak zwanych zwykłych mieszkańców. Niestety, władze Gdańska to są dalej władze związane z Platformą Obywatelską, która, jak dobrze wiemy, we władzach ogólnokrajowych stosowała niestety metodę, że państwo musi być silne wobec słabych, a słabe wobec silnych. I to na przykładzie Gdańska doskonale widzimy, jeśli chodzi o deweloperów, to gdańszczanie na pewno wiedzą, o czym mówię. Jeśli chodzi też o podejścia do osób, które handlują, tego typu przykładów mamy mnóstwo. Stąd też według mnie samorządność to jest bycie blisko ludzi, słuchania ich problemów i wychodzenia naprzeciw ich problemom.
To ja może tutaj dopowiem, ja podobnie jak pan Jan, pierwszy raz kandyduję w wyborach, jeżeli mi się uda wygrać, to będę pierwszy raz w samorządzie. I to, co też zostało powiedziane, cały ten czas tej kampanii, i tego bardzo też dziękujemy ojcom, że podejmują ten temat, tak naprawdę zostało 2 dni robocze od jutra kampanii. Bardzo często wiele osób podejmuje tą decyzję, czy iść na wybory właśnie w ostatniej chwili. Ja nie ukrywam, że ja prawie od 3 tygodni chodzę po moich dzielnicach, tam gdzie kandyduję, i właśnie ludzie bardzo dobrze to odbierają, że kandydat sam osobiście z nimi się spotyka, sam osobiście wręcza im na przykład ulot. Oni mogą zadać mu konkretne pytanie. Też nie ukrywam, że bardzo przykre to jest, tak jak ojciec powiedział, że jest tak niska frekwencja, mimo że akurat te wybory samorządowe najbardziej Polaków interesują. Mają jakby, sami Polacy mówią, że mają największy wpływ na ich życie, i najbardziej też te osoby, które idą do wyborów, właśnie tak jak tutaj też pan Jan powiedział, że ich dzielnica ich najbardziej interesuje. My to też bardzo widzimy, że nawet w obrębie miasta, ja akurat jestem z Katowic, gdzie mamy 5 okręgów wyborczych, nawet ten mój okręg wyborczy, on bardzo się różni, bo to jest na przykład jedna dzielnica to są bloki, ale na przykład inne dzielnice to są domy jednorodzinne, gdzie pamiętajmy o tym, że bardzo często było tak, że kiedyś to były osobne byty, to były na przykład wsie, które w cudzysłowie w sposób sztuczny zostały do dużego miasta przyłączone, i to bardzo w tej społeczności lokalnej widać. Oni na przykład wprost mówią, no tutaj mieszkał mój dziadek, pradziadek, to jest jakby, nawet nie mówią moja dzielnica, to była kiedyś moja wieś, tutaj na cmentarzu są moi przodkowie. Zupełnie inaczej się z tymi osobami na przykład rozmawia w takiej dzielnicy, a zupełnie inaczej rozmawia się w dzielnicy, gdzie są stricte bloki. Także ja mogę tylko powiedzieć, że bardzo, bardzo mocno zachęcam do tego, żeby iść na wybory, żeby świadomie wybrać osobę, na którą chcę oddać swój głos. I co ja też bardzo mocno, jak rozmawiam z osobami, ich bardzo często pytam, na kogo pan, pani głosował na przykład 4 lata temu? Czy przez te 4 lata pan, pani interesował się tym, co dany radny zrobił dla tej dzielnicy? I tu bardzo często pada pytanie, że właśnie obywatele interesują się w momencie ewentualnie pójścia na wybory, ale już potem przez te 4 lata, czy teraz 5 lat, nie interesują się. Ja jakby do tego zachęcam, żeby wybierać i też realnie interesować się, czy dana osoba służy tej danej społeczności, bo my cały czas podkreślamy też jako Zjednoczona Prawica, że przede wszystkim my idziemy służyć ludziom, mamy być blisko ludzi. My idziemy szczególnie dla tych osób, które są najsłabsze, dla tych osób, o które nikt po prostu nie dba. O nich trzeba przede wszystkim zadbać, i na tym polega nasza rola jako osób, które pretendują do tego, żeby być może, jeżeli nas wybiorą mieszkańcy, być w Radzie Miasta chociażby.
Ja jeszcze dodając, to jest moje hasło wyborcze, bo jestem rzecznikiem, tak jak ojciec zapowiedział, rzecznikiem ministra Ziobry, ale bycie samorządowcem, bycie radnym, to jest właśnie bycie rzecznikiem spraw mieszkańców, rzecznikiem spraw samorządu, rzecznikiem spraw osiedla, ulicy. Tak właśnie widzę tę rolę.
Mhm. Wspominacie państwo o tych rozmowach z ludźmi. Pani minister, jako minister, jako poseł też takie rozmowy odbywa państwo z racji kampanii oczywiście. O czym ludzie mówią? Czego ludzie chcą? Bo z jednej strony jest tak, że mamy Warszawę, mówiąc tak ogólnie, czyli tę wielką kampanię, wiadomo o co chodzi, A z drugiej strony mamy te małe miejscowości, miasta, miasteczka, gdzie ludzie żyją swoimi problemami. I czego oni pragną? O czym mówią? Jaki ten rachunek, tak jak pani dyrektor wspomniała, ostatnich 4 lat? Czego brakuje? Co chcieliby zmienić? Jakiej Polski chcą? Tak może górnolotnie zapytam, ale...
Przede wszystkim, tak jak powiedział, żeby być blisko ludzi, bo to, co tutaj też już troszeczkę wybrzmiało, że jeżeli im mniejsza miejscowość, tym mieszkańcy mają większy kontakt z tym swoim włodarzem. Im większa miejscowość, to mieszkańcy mówią to wprost, że oni bardzo często przez 4 lata na przykład nie widzieli, nie wiem, swojego prezydenta miasta. Oni oczekują tego, żeby on był blisko. Proszę zwrócić uwagę, że teraz, kiedy jest kampania, większość osób wychodzi, na przykład idzie na targowiska, chodzi i tak dalej. Tu nie chodzi o to, żeby to oczywiście intensyfikuje się takie działania w czasie kampanii, ale chodzi o to, żeby cały czas sukcesywnie właśnie z tymi osobami być, bo bardzo często, proszę mi wierzyć, że oczywiście, że są różne potrzeby, bo na przykład jeżeli ja spotkałam się w jednej z moich dzielnic seniorkami, to panie mówiły, że im brakuje dużego sklepu. Jeżeli rozmawiam z małymi, średnimi przedsiębiorcami, to oni mówią, my już nie chcemy tutaj w tej dzielnicy, nie chcemy dużego sklepu, bo to zabija tą małą i średnią przedsiębiorczość. Więc czasem trzeba też jakby no bardzo tutaj wyważyć i jakby też być może rozmawiać, uświadomić, że panie są starsze i potrzebują blisko tego dużego sklepu, ale to jednak może spowodować, że małe firmy, które są tutaj w tej dzielnicy, na przykład upadną. Czy spotykałam panów, którzy pracowali na przykład i mówili, że wie pani, ja już mam wszystko, mnie nic nie potrzeba, ale róbcie coś dla dzieci w tej dzielnicy. My nie chcemy jeździć do centrum na przykład Katowic na lodowisko. My w tej naszej dzielnicy chcemy mieć lodowisko dla naszych dzieci. I to są bardzo często takie oczekiwania, no właśnie mówię, lodowisko dla dzieci w naszej dzielnicy. My chcemy coś dla naszych dzieci, żeby te dzieci czuły się tutaj bezpieczne, zaopiekowane i żeby dać im też taką ofertę dosyć szeroką.
Moje spostrzeżenia najprawdopodobniej są związane z tym, że pracuję w Ministerstwie Sprawiedliwości i współpracuję z ministrem Zbigniewem Ziobro, więc oczywiście głównym postulatem, który się pojawia podczas rozmów z mieszkańcami Gdańska, jest kwestia rozliczenia nieuczciwości i wzięcia się za sprawy związane z zarządzaniem miasta. Tutaj pojawia się problem deweloperów, startuje z dzielnicy Zaspy i Przymorza. Na Zaspie mamy znane miejsce pielgrzymka Jana Pawła II, tam była odprawiana msza święta i tam był pas startowy na samolotów. I teraz do tej pory ten teren nie został zagospodarowany. Mamy wielką firmę, która jest znana z budowy autostrad, dróg, ale też zajmuje się deweloperką. I ta firma zastrasza mieszkańców, korzystając z tego, że plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza jeszcze z lat 80. Powstanie magazynów. I mając świadomość, że mieszkańcy sprzeciwiają się powstaniu 17-piętrowców pod ich blokami, gdzie nie ma miejsc parkingowych ani infrastruktury, ten deweloper ich zastrasza, mówiąc, że powstaną tam magazyny. Więc tego typu postulaty jest bardzo duże stowarzyszenie, które walczy z tą nieuczciwością deweloperów w Trójmieście. Tego typu postulaty pojawiają się najczęściej, ale oczywiście Zaspa i Przymorze to też jest, to są osiedla osób, które zamieszkiwały tam, wprowadzały się w latach 70., 80. Są już to osoby w wieku starszym, seniorzy. No i tu się pojawiają przede wszystkim postulaty, aby tym ludziom ułatwić życie. I jednym z takich, według mnie, moich autorskich i najciekawszych pomysłów jest kwestia instalowania wind zewnętrznych w blokach 4-piętrowych. Często mówimy w telewizji, w mediach, powtarza się, jaki wielki sukces osiągnął jakiś alpinista, że zdobył szczyt Mount Everest, Mont Blanc czy K2. A bardzo zapominamy często, że dla ludzi starszych wejście na 4. piętro czy 3. piętro do ich mieszkania to jest zdobywanie codziennie szczytów ponad ich siły. Ale to nie mówimy też o starszych osobach, to mówimy o ludziach młodszych, którzy posiadają rodziny, posiadają dzieci, mają wózki dziecięce. To są naprawdę olbrzymie problemy, które uważam, że samorządy we współpracy z rządem, bo tutaj trzeba wspomnieć o programie Dostępność Plus, można rozwiązać, tylko trzeba chcieć.
Jak pięknie tutaj Państwo powiedzieli i Pani Beata Białowon startująca w Krakowie i Pan Janek Kantak w Gdańsku, określili, że ci, którzy startują, a potem wygrywają w samorządach, muszą być blisko ludzkich spraw. To jest oczywiste, bo ja to przedsięwzięcie, tam przedsięwzięcie pod tytułem jakiekolwiek wybory ma swój kręgosłup, prawda? Więc mamy rząd, wybrany demokratycznie rząd, który może przedstawić bardzo konkretną ofertę dla również samorządów, a tym samym dla przede wszystkim ludzi, którzy w ramach tych małych społeczności na co dzień żyją, na co dzień egzystują. I jest niezwykle ważna taka właśnie korelacja, dobra współpraca. Naprawdę nie mówię tego naprawdę z przyczyn czysto propagandowych, tylko czysto techniczno-praktycznych. Jestem praktyczną kobietą, z tego mnie wszyscy znają. I uważam, że rozproszenie naprawdę z punktu widzenia absolutnie spójnej polityki dla ludzi, to rozproszenie pewnych elementów jest zupełnie, no, można powiedzieć, później mało efektywne. Podam taki przykład. Jeśli teraz, powiedzmy, pan Jan Kantak startuje właśnie w owym Gdańsku z Zaspy i Przymorza. No, ponieważ jesteśmy z jednego obozu politycznego, zaprosił mnie, wpadł naprawdę na fantastyczny pomysł, za który bardzo serdecznie dziękuję, ale proszę zobaczyć, pomyślał, że nie tylko taka kampania, prawda, która jest bardzo ważna, ta bezpośrednia, ta kampania, gdzie roznosi się materiały, ale zaproponował, porozmawiajmy w Gdańsku na przykład o pomocy humanitarnej, o tym, że trzeba mieć wielkie serce dla ludzi potrzebujących. I to pokazuje, że klasa tego człowieka, jego dbałość, jeśli on potrafi zorganizować w ramach właśnie też, właśnie chociażby tej kampanii, bo to jest ważne, porozmawiajmy też o rzeczach, które są ważne z punktu widzenia chociażby właśnie miłosierdzia, czy kwestii dotyczących losu, czy pochylenia się nad losem okrutnym wielu ludzi. I to pokazuje, jakiego formatu, z jakiego formatu ludźmi mamy do czynienia, ale też to pokazuje tą naszą współpracę i korelację. Jestem pewna, że jeśli Janek będzie w Radzie Miejskiej, to na pewno będzie zabiegał o wszelkie przedsięwzięcia, takie właśnie przy współpracy rządu i samorządu, żeby, nie wiem, zorganizować pewnie koncert, no o tym też rozmawialiśmy, czy różne inne zbiórki przedsięwzięcia. I proszę zobaczyć, ta współpraca właściwie układa się bez słów. Czy tak jak pani Beata, kolejny przykład, która jest szefową jednej z największych izb, mówię, dyrektorem jednej z największych izb rzemieślniczych w kraju, prawda? Bo Śląska Izba jest chyba drugą co do wielkości, o ile sobie dobrze przypominam, czy może już nawet pierwszą co do wielkości. A więc skupiającą ludzi, którzy naprawdę, my chylimy czoła przed rzemieślnikami, przed tym, co robią. Jak oni jeszcze właściwie byli jedyną taką enklawą po zniszczeniu szkolnictwa zawodowego, kiedy potrafili tych młodych ludzi przygotowywać do pracy, do zawodu i mogli się potem utrzymywać. Jej inspiracje z zakresu i projekty, które przeprowadzała, które znam, z zakresu właśnie chociażby rynku pracy, miejsc pracy, szkolnictwa zawodowego. Pamiętam też jakieś kwestie projektów unijnych. Naprawdę, no, fachowiec wysokiej klasy. I w tym przypadku jej współpraca z rządem, szczególnie z panem na przykład ministrem rozwoju, prawda, czy z panią minister pracy i polityki społecznej, no te wszystkie elementy muszą się łączyć. Inaczej jest po prostu bałagan. I ostatni przykład chcę podać, nieobecny tutaj z nami, ale to ważne, żebyśmy pokazali też na te przykłady, gdzie przypatrujemy się i myślimy, czy drugi raz taka osoba powinna uzyskać mandat. To ważne. I proszę zobaczyć, że są świetne przykłady współpracy już rządu z samorządem. Takim przykładem jest na przykład pan burmistrz Michał Kłaciński w Oleśnicy, niedaleko Wrocławia. To jest duże, 45-tysięczne miasto. Przez 4 lata zrobił tak wiele właśnie we współpracy z rządem. Chociażby ostatnia świetna inicjatywa to jest urządzenie Centrum Integracyjnego, gdzie na dole jest potężne przedszkole katolickie, bo tak wygrało przetarg uczciwie. Na pierwszym piętrze może przebywać około setki seniorów i może naprawdę odbywają się tam świetne zajęcia, od śpiewu począwszy, ale mają też rehabilitację, mają rehabilitanta, mają świetny sprzęt. I jeszcze wyżej zagospodarował stary budynek, który był ruiną, do tego odzyskał zabytek, żeby tam były mieszkania po prostu dla starszych ludzi, którzy już sobie w życiu nie radzą. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z rządem i gdyby nie poszukanie środków, czy wybudowanie wreszcie wiaduktu, który się walił i groził już całkowitą katastrofą, mógłby zabić po prostu ludzi, już nie wspomnę o ruchu pociągów. Udało się to też dzięki współpracy z rządem. Ja chcę tylko to pokazać, że czasami ważąc ten nasz głos, pamiętajmy o tym, żeby on nie był po prostu rozproszony.
Pani minister, proszę powiedzieć, bo teraz takie chodzą mi po głowie różne myśli, w kontekście tego, co państwo mówicie i w kontekście różnych kandydatur, różnych osób, które piastują funkcję prezydentów, mam na myśli Gdańsk choćby, Łódź, teraz ostatnio pani Zdanowska, prawomocnym wyrokiem sądu skazana. Mimo wszystko sondaże pokazują, że te osoby mają ogromne szanse na to, żeby zostać wybranymi powtórnie. Więc pytanie, gdzie jest problem, gdzie jest przyczyna? Czy w tych, którzy idą i głosują na takie osoby, czy w tych, które mają pretensje, zrzymają się gdzieś tam wewnętrznie, że no, tak nie powinno być, a zostają w domach?
Błąd tutaj przede wszystkim też, oczywiście u nas wciąż jeszcze, to jest taka moja oczywiście refleksja, bardzo, bardzo prywatna, ale uważam, że uprawniona. W nas pokutuje jeszcze taki mit, prawda, tego wójta, burmistrza, prezydenta, który jak już osiądzie i jest te pierwsze 5-6 lat, to już naprawdę rzeczywiście nie trzeba nic zmieniać. To jest kwestia też, no właśnie, tej starej ustawy, tego kostnienia pewnego. Siłą rzeczy pewien układ, jeśli trwa długo, to on kostnieje i jest, staje się zupełnie niewydolny, nieracjonalny. A do tego wszystkiego zabija inne oddolne inicjatywy i potem właśnie jest ta kwestia takiej, no jakiejś właściwie bezradności. Właściwie tak już jest. Dlatego potem jest to 40 kilka procent, które idzie do wyborów, reszta uważa, że się niewiele zmieni. Bo trzeba jeszcze popatrzeć, ile tam osób pójdzie do tych wyborów, prawda, w tej konkretnej miejscowości. Druga kwestia, no to jest też kwestia rzeczywiście tych przepisów, które trzeba będzie uporządkować, to dostaliśmy w spadku, ale kwestia chociażby innego statusu osoby, która kandyduje, prawda, mówię tutaj o prawomocnym wyroku, w tym przepisie, że nie może startować osoba, która jest prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne. No i właśnie, jeśli sąd zrobił taki ukłon, że w cudzysłowie, że skazał na karę grzywny, no jeśli nie jest skazany na karę pozbawienia wolności, może kandydować. Ale już urzędujący prezydent, i tu mamy kolejną ustawę, która tak naprawdę w zasadzie jest wektorem zupełnie przeciwnym. I mamy też problem z interpretacją. Dzisiaj oczywiście pani Zdanowska i cała ekipa próbuje ten obraz zakrzyczeć, ale to jest poważny problem. No nie może być tak. My się musimy nauczyć też pewnej rzeczy. Rządzenie zza krat. Przecież były takie sytuacje. Pamiętacie państwo, były przypadki samorządowców, którzy no, podpisywali dokumenty zza krat, bo przepisy były niejasne. A może inaczej. Mamy tą zasadę domniemania niewinności. My się musimy też nauczyć, to jest też pewna kultura, kwestia kultury głosowania, w cudzysłowie, czyli no, coś, co na Zachodzie byłoby nie do przyjęcia, prawda? Jakakolwiek afera stająca za politykiem eliminuje go natychmiast z życia społecznego bez potrzeby korygowania tego w przepisach. U nas jeszcze tak nie jest. To jest też kwestia pewnego myślenia. No przecież na litość, jeżeli ja podejmując taki wybór, jeżeli by mi ktoś, wiedziałabym, że ktoś oszukał, prawda? Nie wiem, złożył fałszywe świadectwo jakiekolwiek, to jakie jest prawdopodobieństwo, że mnie nie oszuka? No raczej spodziewałabym się, że mnie też może oszukać, prawda, potencjalnego wyborcę. Więc to jest kwestia też rozmowy naszej z wyborcami na ten temat i wielkiej dyskusji na temat no, socjotechniki głosowania w tym zakresie. Ale to moja krótka dygresja.
No można też wspomnieć o tym, że urzędujący prezydenci mają pełne instrumentarium, żeby tą władzę zachować. Tutaj nie chcę bez nazwisk wymieniać, ale na przykład można zdecydować, że budżet obywatelski będzie wybierany na 2 tygodnie przed wyborami. Można wysłać do mieszkańców list jako prezydent miasta, zachęcając ludzi do decydowania o tym, co będzie wokół nich się działo, dając im wybór. De facto tak naprawdę cedując obowiązki miasta na budżet obywatelski, to co miasto powinno wykonać, co jest jakby jej obowiązkiem, sprzedając to jako dajemy wam możliwość wyboru, czy na przykład no, w Gdańsku sytuacje spotkania Kacpra Płażyńskiego były bardzo trudne do zorganizowania, bo oczywiście nie było otwartości szkół na zorganizowanie, oczywiście poza godzinami szkolnymi, a kto decyduje o szkołach, kto ma wpływ na to, jakie spotkania się odbywają. Czy na przykład też agitacja wyborcza, jeśli chodzi o banery i inne możliwości plakatowania, to też Zarząd Dróg i Zieleni i też znowu odpowiedź, kto za to odpowiada. Więc no, prezydenci oprócz funduszy i oprócz całej polityki medialnej, którą mają w Urzędzie Miejskim, mają też władzę, która może w pewien sposób blokować i hamować innych kandydatów i ich możliwości agitowania i namawiania ludzi do siebie. Zostaje niekiedy niestety rozmowa twarzą w twarz. Czasu może nie starczyć podczas kampanii, żeby przekonać osobiście wszystkich mieszkańców.
Znaczy ja chcę powiedzieć, że należy edukować i cieszę się, że dzisiaj o tym też rozmawiamy, że każdy głos ma znaczenie. Ja myślę, że to najlepiej wiedzą też radni, którzy na przykład wygrywają lub przegrywają 5-3 głosami. W tym momencie bardzo widać, jak każdy głos ma znaczenie i wydaje mi się, że tutaj ja też rozmawiając z osobami, to są takie osoby, które mówią nie, ale po co mam iść na wybory, to nic nie zmieni, przecież i tak dalej. Taka właśnie rozmowa, że każdy głos ma naprawdę znaczenie i właśnie jeżeli jest to jeden, wydaje mi się, że może niewiele, ale jeżeli tak 1000 osób pomyśli, no to już ma realny wpływ. Pytał też ojciec, dlaczego bardzo często wybieramy, nie jesteśmy zadowoleni, ale wybieramy te osoby, dlatego że gdzieś tam mamy w mentalności coś takiego, że boimy się tego, co jest nowe i czasem może nie jesteśmy zadowoleni z tego, co jest, ale mówimy, no to już znamy na przykład, więc niekoniecznie podejmujemy taką decyzję. Tutaj zgadzam się z panem Janem, że bardzo często jest tak, że nie mamy tego wachlarza instrumentów, którzy mają już urzędujący, czy prezydenci, czy radni mają zdecydowany wachlarz większych jakby też instytucji, które za nimi stoją, ale wydaje mi się i mówię to z pełnym przekonaniem, że czasu może ten taki niecały miesiąc kampanii nie jest wystarczający, ale trzeba z ludźmi się spotykać i z ludźmi rozmawiać i do ludzi wychodzić i proszę mi wierzyć, że ja sama teraz tak chodząc codziennie po moich dzielnicach, to ja już jakby osoby wprost mówię, już panią tutaj widzę drugi, trzeci raz i tak dalej, już jakby inne zupełnie co jeszcze też zwróciłam uwagę, to też chcę państwu powiedzieć, czasem trudno dotrzeć do naszych wyborców, dlatego, że chociażby taki jeden mój wniosek z kampanii, że właśnie bardzo mało ludzi chodzi. Dlatego, że w tej chwili jest tak, że każdy albo podjeżdża samochodem do pracy, samochodem do kościoła, samochodem do szkoły, samochodem pod sklep i generalnie osoby nie chodzą. Tu jest jakby czasem, mówię, taka trudność spotkania tych naszych mieszkańców, żeby z nimi porozmawiać, ale nie ukrywam, że ja mam same takie pozytywne doświadczenia właśnie tych rozmów, spotkań z mieszkańcami, że osoby chcą, że reagują bardzo pozytywnie i tutaj jeszcze tak, jeżeli mogę nawiązać też do tego, co mówiliśmy, to też wynika z tego, że jaki jest teraz główny problem? Problem demograficzny, że też miasta się wyludniają i ta taka też anonimowość coraz większa w miastach i jeżeli też mówiliśmy o takich potrzebach tych starszych osób, że bardzo wiele się w Polsce zmieniło i cały czas się zmienia, ale bardzo często włodarze miast inwestują w tą wizytówkę miasta, czyli w centrum. Ja na przykład kandyduję z okręgu, który nie jest okręgiem, nie mieści się tam w Śródmieście i to też bardzo mocno widać, że wtedy mieszkańcy mówią, że bardzo nam się Katowice podobają. Centrum nam się bardzo podoba. Widzimy, że pan prezydent zrobił to i to, doceniamy to, ale też byśmy chcieli, żeby te zmiany poszły w głąb. Po drugie, widzimy tutaj nowa, fajna restauracja, tutaj super kawiarnia, ale my jesteśmy emerytami i nas, proszę panie, nie stać, żeby iść do kawiarni i zapłacić 8-10 zł za kawę. To nie jest na nasz budżet. Zróbcie coś takiego dla nas, żebyśmy my, emeryci, mogli się spotkać, ale żeby właśnie chociażby taki bardzo konkretny przykład, nie zapłacić 10 zł chociażby za tą kawę. Także
które to są dzielnice,
to ma znaczenie.
Pani Bato? Które to są dzielnice?
To są dzielnice chociażby takie starsze w Katowicach, jak chociażby Nikiszowiec na przykład.
Tam,
gdzie chociażby
tak?
Na przykład Nikiszowiec, gdzie jest, czy Szopienice, jedna z takich, można powiedzieć, biedniejszych dzielnic. I nie ukrywam, że też jak chociażby w Szopienicach rozdawałam ulotki, to wszyscy mówią, fajnie, my mamy blisko do centrum, ale te Szopienice są tak zaniedbane i ciągle o tych Szopienicach zapominacie. Nawet jak coś się tam zmieniło, to w porównaniu chociażby do tych dzielnic, które są jeszcze bliżej centrum, to wygląda też zupełnie inaczej.
Bo ja w nawiązaniu do tego chcę powiedzieć, że właśnie jak ważny jest ten kręgosłup, czyli jakby jak zobaczymy na listy Zjednoczonej Prawicy, trzeba też popatrzeć na wiarygodność, zobaczyć, co zrobił przez te 3 lata rząd i jaką też ma ofertę dla samorządów. Wtedy jest ta spójność i to jest niezwykle ważne, tak jak powiedziałam, z punktu widzenia praktycznego, bo jeżeli mamy ofertę termoizolacyjną na przykład, prawda, to już przy samorządzie, który nie jest takim wektorem przeciwnym, który nie obraża się na rząd, tylko współpracuje i są radni, którzy współpracują, to rzeczywiście zdecydowanie
łatwiej taki duży program wprowadzić w danym mieście, na dane dzielnice, bo przecież tu udział samorządu musi być absolutnie warunkiem sine qua non, bo to jest kwestia również pewnego współfinansowania tych przedsięwzięć. Czy na przykład programy, które ma pani minister Rafalska, prawda? No ale jeśli nie ma tego przebiegu informacji, jeśli my się wlotnie rozumiemy i na dole jest rozproszona ta informacja, ten zakres decyzyjny, to no szanowni państwo, po prostu te głosy potem wyglądają, czy efekty wyglądają, jak wyglądają. Dlatego o tym kręgosłupie wciąż będę dzisiaj mówić, bo to jest naprawdę niezwykle ważne. Ja kiedyś też tak podejmowałam bardzo chaotycznie w swoim młodym życiu decyzje, ach, bo mi się tam ktoś, prawda, podobał, bo oczywiście zawsze to była prawa strona, ale jednak potem zdałam sobie sprawę z tego, jak ważna jest też właśnie kwestia, szczególnie jak już przyszłam do tej dużej polityki, tej jednolitości, bo państwo powinno być tak naprawdę rzeczywiście jednolite. Edukacja, tak? Świetny przykład. To nie jest tak, że te samorządy to będą duże, udzielne księstwa. My nie mamy na szczęście w Polsce jeszcze landów, prawda? Więc tu powinna być ta nić absolutnej, bo to buduje również wspólnotę, naszą tożsamość narodową. Jeśli to się oderwie, to jest duży problem. Na przykład bardzo dużo rozmawiałam na ten temat z panem profesorem Ireneuszem Jóźwiakiem. On we Wrocławiu jest, nie dość, że jest nauczycielem akademickim w Politechnice Wrocławskiej. Dodatkowo jeszcze prowadzi liceum katolickie. Tak? Jest szefem tego liceum od wielu, wielu lat. I właśnie kwestia edukacji w sejmiku. On akurat startuje z listy Zjednoczonej Prawicy z Trójki w sejmiku. Niezwykle ważna postawa. On mówi, że ta edukacja jest naszą absolutną podstawą. I tutaj w tej materii też musi być spójność i musi być kręgosłup, szczególnie też edukacja w szkołach katolickich, wzmocnienie tych instytucji.
Pani minister wspomniała o tym, że trzeba współpracować. Mamy przykłady ostatnie, bo też no, są zarzuty wobec Zjednoczonej Prawicy, że używa tego argumentu, że wybierzcie naszych, będziemy współpracowali. Ale jak popatrzeć na sytuację, dwie kwestie, rolnicy i kwestia suszy,
tak.
Kwestia zgłoszeń do centrali, czyli do Ministerstwa Rolnictwa. Wiemy, na jaką małą skalę te zgłoszenia dotarły. Druga kwestia, podział dofinansowania z Unii Europejskiej. Nasze województwo, niekwestionowany lider, negatywny w...
To ja może jako właśnie członek rządu rozpocznę i państwo dokończycie, jak to widzicie ze strony samorządu, ale chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. Kwestia, o jakiej mówi opozycja, że my mówimy głosujcie na naszych. Ja bym powiedziała inaczej. Głosujcie dlatego w taki, a nie inny sposób, żeby była ta spójność, żeby samorząd jak gdyby na złość babci nie odmroził państwu uszu, prawda? To jest właśnie tak. Ta susza to pokazuje. Przecież ile pan minister rolnictwa prosił o to, żeby wreszcie pojawiły się protokoły z szacowania szkód. Naprawdę już zastanawiał się, w jaki sposób szybko zmienić to prawo. No oczywiście teraz już jakoś po tych korektach udaje się powolutku tę kwestię rozwiązywać i za chwilę już 90% wypłat będzie, tak będziemy szacować. Ale na początku ta obstrukcja niektórych samorządów tylko dlatego, że nie kochały Prawa i Sprawiedliwości, tylko dlatego, że nie widziały tej spójnej linii, tak naprawdę opóźniała się wypłata dla tych osób. A jednocześnie znam takie samorządy, które potrafiły się mówić, nie kochani, my chcemy, tylko to rząd nie chce. No nieprawda. Przepływ propagandy, nie bacząc naprawdę na tragedię tych ludzi, na ich lęki, na to, co będzie z ich gospodarstwem. I tutaj to nie jest kwestia głosujcie na naszych. Głosujcie na ludzi odpowiedzialnych, którzy natychmiast zapukają do władzy centralnej, jeśli będzie się cokolwiek złego działo. Będzie szybki przepływ informacji, będzie uczciwość w tym zakresie i nie będzie polityki tutaj, dlatego że tu jasny będzie sygnał, że idziemy z rozwiązaniami jak najbardziej w dół, ale potrzeba nam wtedy ludzi, którzy sprawnych i uczciwych i którzy w lot zrozumieją intencje władzy w tym zakresie.
Samorządowcy to powinni tak być, tak jak wspomniałem, rzecznikami tych swoich wspólnot, tych swoich interesów wspólnych. Kwestia współpracy samorządów z rządem, to tutaj pani minister dobrze zna program OSP z Funduszu Sprawiedliwości. To może wspomnę paroma słowami, że to był największy do tej pory, największa dotacja do tej pory, jaka miała miejsce dla Ochotniczych Straży Pożarnej, ponad 100 milionów złotych na całą Polskę. Ostatnio u pana wojewody mieliśmy okazję w województwie pomorskim podsumować tę akcję. 4,5 miliona dla 117 gmin w województwie pomorskim. I oczywiście samorządy też mają wpływ na to, w jaki sposób tego rodzaju dotacje będą przeprowadzane, to jaki sprzęt będzie trafiał do strażaków, ochotników i w jaki sposób to będzie funkcjonowało.
Dwie kwestie jeszcze, które chciałem podjąć i zaprosimy też naszych widzów. Propozycje Platformy Obywatelskiej, czyli likwidacja urzędów wojewódzkich. Pierwsza kwestia, no pewnie w tej sytuacji, żeby nie było problemów, bo jest jeszcze wojewoda, tak? Ma pewne...
Przedstawiciel rządu w terenie, tak.
A druga rzecz, kwestia przyjmowania uchodźców. Pamiętamy te deklaracje. W 2017 rok, czy wcześniej, kiedy rząd powiedział, że nie będziemy przyjmować uchodźców w takiej formie, w jakiej zostało to podane przez Unię Europejską, a ileś tam miast, iluś prezydentów podpisało deklarację, że no jako samorządy są otwarci i będą to robić. Więc te dwie kwestie chciałbym, żeby jeszcze wybrzmiały.
Tylko pytanie jakby tutaj do tego ostatniego, czy oczywiście, że to był taki gest, tak jak tutaj pani minister mówi, bardziej może propagandowy, PR-owy. To było takie, no, że my chcemy tutaj na przykład, było powiedziane, że nie, a my jednak na przykład przyjmiemy, bo ja chcę z pełnym takim przekonaniem powiedzieć, że Polacy są narodem bardzo otwartym i my jesteśmy otwarci, ale też chodzi o bezpieczeństwo naszych rodzin, dzieci, sąsiadów i tak dalej. I tu nie możemy powiedzieć, że nie ma takiej otwartości, tym bardziej, że możemy nawet zbadać dokładnie, ile z roku na rok coraz więcej obywateli Ukrainy mieszka w Polsce i świetnie się asymiluje i pracuje i ta otwartość jest. Tylko właśnie tak jak tutaj ojciec powiedział, że pytanie, na ile jest w tym na przykład prawdy, na ile jest po prostu tylko takiego czegoś, żeby zrobić w cudzysłowie troszeczkę na złość, że na przykład rząd mówi, że nie, a tutaj prezydent, który jest na przykład z innej opcji, mówi, a my bardzo chętnie tutaj. Tylko dlatego ja cały czas powtarzam, no to zapytajmy za jakiś czas, co się z tym stało, jakie były konkretne, czy było jakieś zabezpieczenie, jakie były konkrety po prostu, czy to było tylko tak sobie powiedziane, żeby to powiedzieć.
Tu przechodzimy do Gdańska, gdzie prezydent urzędujący chciał przyjmować uchodźców. Tak naprawdę, tak jak pani minister powiedziała, dobrego przysłowia polskiego na złość mamy odmrozić sobie uszy, bo rząd PiS-u powiedział, że nie przyjmie, a on powiedział, że w takim razie przyjmę. I dlatego bardzo byłem wdzięczny, że pani minister zdecydowała się przyjechać do Gdańska, przyjąć moje zaproszenie i wytłumaczyć gdańszczanom przede wszystkim, bo to jest najważniejsze, że pomoc na miejscu jest trzykrotnie skuteczniejsza. Możemy trzykrotnie więcej zaoferować tym ludziom na miejscu, pomagając im, niż przyjmując ich tu. A już abstrahując od tego, że te osoby, które przekraczały granice w Europie, to w większości nie byli uchodźcy, tylko emigranci zarobkowi, bo o uchodźcach mówimy w momencie, w którym przekraczają teren konfliktu i przekraczają granice. Ale no tutaj to pani minister ma znacznie więcej na pewno do powiedzenia.
Nie dalej jak wczoraj w Brukseli przedstawiałam właśnie, myślę, że był bardzo dobrze odebrany, również przez tych, którzy trochę nas łajali za to, że nie chcemy się poddać tej przymusowej relokacji. Wczoraj zrobiło duże wrażenie chociażby również przykłady, filmiki, świadectwa, praw z miejsc, gdzie jest ta pomoc niesiona przez nasze polskie organizacje pozarządowe. W części państwo też te materiały znacie, jak chociażby materiał czy polskiego pomocy Kościołowi w potrzebie, czy materiał karitasowskie materiały, czy materiał przede wszystkim też i Redemptoris Missio. Chcę powiedzieć tak, że istotnie, w Gdańsku rozmawialiśmy na ten temat, dlatego że tam właśnie pan prezydent Adamowicz, podobnie jak Angela Merkel, prawda, Herzlich Willkommen, mało tego, że to jest kwestia, no właśnie, proszę państwa, chcę przypodobać się swojemu elektoratowi, nie bacząc na bezpieczeństwo ogółu. I to jest ten brak, kompletny brak odpowiedzialności za swojego mieszkańca, za swojego obywatela, za który masz obowiązek dbać, bo ten obywatel po prostu cię wybrał. Oderwali się zupełnie od rzeczywistości. Tylko i wyłącznie PR. Nie wyobrażam sobie, i taka też była moja jednoznaczna odpowiedź, bo ja znam pomysły tych panów z korespondencji, która była pomiędzy tym panami prezydentami, co po niektórymi, a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, kiedy jeszcze byłam szefem kancelarii. Ale robienie sobie PR-u na biednych dzieciach, ofiarach wojny, to jest coś, co w mojej ocenie dyskryminuje te osoby, jeśli idzie o powagę sprawowania urzędu i o kwestie dotyczące decydowania o innych obywatelach, bo tam naprawdę decyduje się w tych miastach, prawda, prezydenci, to jest potężny zakres, wójtowie, burmistrzowie, potężny zakres. No ale co tam, jak rząd PiS-u mówi tak, to my, tak jak Janek tu słusznie powiedział, zrobimy inaczej. To jest brak odpowiedzialności. Kwestia bezpieczeństwa jest najważniejsza, ale z drugiej strony mamy przykłady takich prezydentów i trzeba to też jasno powiedzieć, jak na przykład pan prezydent Lubawski w Kielcach, gdzie będziemy podsumowywać jutro, będziemy mówić o akcji, którą rozpoczął dzięki niemu i księdzu biskupowi miejscowemu i też wielu ludziom dobrej woli, akcji zbierania funduszy na taką pomoc terapeutyczną dla dzieci ofiar wojny w Syrii. I to jest przykład samorządu, ale my się rozumiemy w lot. Dzisiaj jest popierany też pan prezydent Lubawski przez Zjednoczoną Prawicę i potrafi więcej. On nie gra ludźmi, on nie gra uczuciami na takim prymitywnym zakresie, jakim ci panowie proponują. On w inny sposób buduje wspólnotę wokół dzieła dobroci. No proszę zobaczyć. I dzisiaj mówi się, że tak naprawdę no, może nie powinno się na tego czy innego prezydenta głosować. Nie powinno się głosować na takiego, który myśli tylko o sobie, prawda, a nie o bezpieczeństwie swoich obywateli i nie na budowaniu wspólnoty. Inaczej jest właśnie z panem prezydentem Lubawskim. Jestem pod wrażeniem tego człowieka. Czy tak jak pan wojewoda Czarnek na przykład w Lubelszczyźnie też potrafił... Czy tak jak Janek proponuje teraz, że w sytuacji, kiedy będzie, a wierzę w to mocno, będzie... Z panią Beatą. Przecież była świetna akcja, za którą też dziękujemy przede wszystkim też księdzu arcybiskupowi Skworcowi z tego miejsca, ale i też wielu innym ludziom dobrej woli. Przepiękny koncert Polska Pomaga w Katowicach na 7 czy prawie blisko 8 tysięcy osób. Również kwestia pomocowa w Syrii. Pani Beata bardzo mocno na moją prośbę zaangażowała się w kwestię organizacji tego koncertu. Więc to pokazuje, że są samorządowcy, którzy myślą przede wszystkim o innych, a potem o sobie.
No, sprowadzając to do podsumowania, jeśli chodzi o rolę prezydenta Adamowicza w pomaganie, rzekome pomaganie, no to co po tej demagogicznej deklaracji, że chce przyjąć uchodźców, jaki był z tego skutek? Czy jakiejkolwiek osobie się pomogło, oprócz tej wykorzystania tego tematu do bieżącej wojny politycznej? Dlatego właśnie tutaj we współpracy z panią minister Kempą, jak zostanę radnym, to chciałbym jak najbardziej zaangażować Gdańsk w pomoc humanitarną. Tylko w pomoc, która ma realne znaczenie, realny skutek. Pomoc, która wiąże się z zebraniem funduszy i przekazaniem ich w miejscach, gdzie one są potrzebne. Stąd też bardzo mi się podobają te inicjatywy, które się nazywają Wrocław dla Syrii, czy Kielce dla Syrii. Tak samo chciałbym kontynuować tę ideę i to samo przenieść na grunt gdański i rzeczywiście pomagać, a nie wykorzystywać tego w wojnie politycznej.
Znaczy konkretnie, żeby zadać właśnie pytanie, na czym ta pomoc ma konkretnie polegać. Tutaj najlepszym ekspertem właśnie jest pani minister Beata Kempa, bo wie to, jak wygląda na miejscu. Ja chcę tylko to podkreślić, że też jak rozmawiamy z osobami, to one chcą pomocy przede wszystkim tam. Ja z całą mocą chcę podkreślić, że Polacy są hojni, bardzo chętnie chcą pomagać i cały czas pomagają bardzo często konkretnym osobom, konkretnym rodzinom w taki sposób, w jaki mogą. U nas na Śląsku też... również przez organizacje katolickie przyjeżdżały chociażby osoby z Syrii, bardzo często całymi rodzinami i no może to przykre, ale one przez pewien czas zostały zaopiekowane i one nie chciały zostać u nas w Polsce. One to i tak mówiły, że albo chcą jechać gdzieś dalej, albo jeżeli ta sytuacja im pozwoli, to po prostu chcą wrócić do siebie, do domu.
Ale ja bym tego nie zrobiła, gdyby nie właśnie tacy ludzie. Jeśli by ich było więcej w samorządzie, to znaczy jeszcze jedno, że to są ludzie o wielkich sercach, tak samo jak mają serce dla potrzebujących, przede wszystkim będą mieli serce dla swoich mieszkańców. Bo tych potrzeb przecież, jeśli idzie o nas, o Polaków, szczególnie starszych, albo też i kwestie, tak jak Janek podkreślił, właśnie chociażby tego symbolu, tej windy. Naprawdę, rzeczywiście to jest świetny pomysł. Właściwie warty powielenia w wielu miejscowościach. Sama w mojej miejscowości są takie, właściwie nie ma wieżowców, ale są właśnie najczęściej takie 3-4-piętrowe bloki, gdzie najczęściej mieszkają starsi ludzie. I właśnie taki pomysł wind. Czyli to pokazuje, że to są ludzie, którzy po prostu mają serce do zwykłych ludzkich spraw.
Ja chcę jeszcze powiedzieć, myślę, że Państwo to świetnie wiecie. My czasem jesteśmy, niektórzy z nas przynajmniej zamknięci. Teraz jest taka możliwość budowania nowych budynków, bardzo często ogrodzonych, zamkniętych, prawda? Żyje się w takiej enklawie. A bardzo dużo, szczególnie u nas chociażby na Śląsku, czy nawet w tych moich dzielnicach, takich chociażby jak Szopienice, jest dużo starych familoków, gdzie proszę Państwa, często jeszcze te osoby nie mają toalety w mieszkaniu. Naprawdę, komuś się może wydawać, że to już, no i to jest niemożliwe, ale ludzie tak żyją, w takich warunkach żyją i mają stare, zaniedbane te domy i wręcz jeżeli chodzi na przykład ich bezpieczeństwo, to wygląda bardzo źle. I wiele osób sobie po prostu nie zdaje sprawy, w jakich warunkach jeszcze wiele Polek i Polaków żyje. I proszę mi wierzyć, że nawet jak ja w Szopienicach rozmawiałam z osobami, to one mówiły wprost, wcale tak nie jest, że ten czynsz w takim starym domu jest niski. Bardzo często on jest porównywalny z takim czynszem nawet w takim nowym bloku.
Bardzo dziękuję. Polska miejscem rozwoju, samorządy miejscem rozwoju Polski. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Państwa zapraszamy do kontaktu z naszymi gośćmi. Numery dla Polski Północnej 56 657 0011, dla Południowej 657 0012. Za granicę dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i 14. I w naszej rodzinie telefonia komórkowa 536 600 300 i 536 600 400. Oczekujemy na telefony. I chciałbym wrócić do tego pytania o likwidacji urzędów wojewódzkich. Czym to może skutkować? Co to może oznaczać?
No, szereg decyzji przede wszystkim dotyczących, jeśli jesteśmy w tej konwencji chociażby cudzoziemców, choć nie chciałabym, żeby to zdominowało, ale no, to w tej chwili o tym mówimy. Dzisiaj nawet przecież padło pytanie szefa kampanii pana europosła Tomasza Poręby w kierunku Grzegorza Schetyny. Tak? Jaki macie pogląd na tą sprawę i odpowiedzcie na to pytanie. No więc właśnie w konwencji tego, co zapowiedział bodajże właśnie Grzegorz Schetyna, że chcą zlikwidować urzędy wojewódzkie, a więc przedstawicieli rządu w terenie, no po co? No po to, że właśnie chociażby sprawy dotyczące uchodźców, czyli cała procedura ta pierwsza, najważniejsza, wstępna, odbywa się tam, tak? Między innymi, ale to też jest szereg innych elementów, które powodują, że ta spójność pomiędzy samorządem a rządem powinna być zdecydowanie większa. Więc to absolutnie groźne, bo to jest kwestia kolejny etap propozycji liberałów zwijania państwa. No jest to skrajnie niebezpieczne. Dlaczego nie powiedzieli zwińmy, przepraszam, że tak powiem kolokwialnie, urzędy marszałkowskie? Ano bo tam rządzą ich ludzie jeszcze, ale mam nadzieję, że to się absolutnie zmieni, dlatego że to jest kwestia również owych środków unijnych, które ojciec tutaj wspomniał, kwestia wchłanialności. Pan minister Kwieciński wykazał, jak są duże zapóźnienia, jeśli idzie o wykorzystanie i możliwość wykorzystania środków unijnych. Kujawsko-Pomorskie się kłania w tym zakresie chociażby i że no właśnie, ta niespójność powoduje bałagan, niegospodarność, a tym samym chociażby potem jest pokłosiem tego, o czym mówiła pani Beata, że ludzie no, nawet nie mają toalet we własnych domach, gdzie już naprawdę pośród wielu programów można było takie rzeczy wykonać.
Mamy telefon i wrócimy. Bardzo prosimy, Telewizja Trwam, halo.
Adam z Jerzmanowic, niech będzie był Pan Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja mam takie, powiem tak, byłem zwolennikiem bardzo gorącym PiS-u, ale już 3 lata minęło i mam takie pytanie do wszystkich pewno. Dlaczego Telewizja Trwam jest pełnoprawnym nadawcą i Radio Maryja nie ma żadnych reklam w przeciwieństwie do nowo powstałych telewizji, Metro, Wirtualna Polska i tak dalej, i tak dalej. Oni mają multum reklam. Przecież już państwo, Prawo i Sprawiedliwość, zdążyło obsadzić swoich ludzi na tych kopalnie PZU, KGHM i tak dalej, tak wiele, wiele, wiele innych. Dlaczego po prostu to nie funkcjonuje? Czemu się boicie dać reklamę tutaj? A wręcz przeciwnie, jak gdyby przyczyniacie się, bo kiedyś dzwoniłem do pana ministra kultury i on mówi, że on nic nie może. Jak nic nie może, no bo chodziło mi o kler. Dlaczego się wyśmiewa z księży? Dlaczego się nie zrobiło filmu, który mówił, jeżeli już mówię o pedofilii, to niech wśród wszystkich lekarzy, rządu i tak dalej, nazwano kler. To jest po prostu takie ciche niszczenie Kościoła. Bo gdybyście wspierali, ja 3 lata nic nie mówiłem, ale teraz widzę, że coś tu nie jest tak. No obserwuję, no oglądam telewizję Trwam, wszystkie inne, bo żeby coś powiedzieć, to trzeba oglądać więcej programów. Nie tak jak te lemingi, co mówią, tam coś im powiedzą za pieniądze i tam będzie klechtał pewne rzeczy.
Bardzo dziękuję. Myślę, że temat został naświetlony, jeżeli kwestia reklam. Wydaje mi się, że chodziło o kwestię reklam, jeżeli chodzi o spółki Skarbu Państwa.
Czy wolno reklamować w ogóle w telewizji, mamy kwestię przecież przepisów w tym zakresie. Akurat nie poruszył pan Adam, którego pozdrawiamy z Jerzmanowic. Rozumiem jego troskę o kwestię i kondycję mediów katolickich. Jak najbardziej bardzo ważna kwestia i ważny problem, ale poruszył też sprawę owego kleru. Panie Adamie, ja mam też swoją refleksję i mam taką dobrą radę. Zawsze operujmy, bo my jako świeccy członkowie Kościoła, przede wszystkim my mamy teraz pewien obowiązek. Tak uważam, to jest teraz nasz czas. I my powinniśmy mówić w sposób bardzo spokojny, koncyliacyjny. Nie powinniśmy wchodzić w narrację z tymi ludźmi, z tym złem, które w tej chwili jest ukazywane, bo pełna zgoda, pan ma rację, są też inne obszary, zawody, o których głośno się mówi, prawda, dlaczego nie zrobiono filmu o artystach, którzy, prawda, tam w jakiś sposób błądzą, dlaczego nie zrobiono o innych, i tu jest pełna zgoda. I ja mam jednak taką propozycję, teraz jest taka nasza świecki obowiązek świeckich w Kościele, mówienia o wspaniałych przykładach, jeśli idzie o naszych polskich i nie tylko polskich duchownych. I ja o tym mówię właśnie w kontekście tego, czym się zajmuję. Mówię o misjonarzach. Mam nadzieję, że będzie w Polsce piękna produkcja filmu pod tytułem Misjonarze. Jest to moje największe w tej chwili marzenie. Jest taka osoba, która chce taki film nakręcić i mam nadzieję, że się wielu w to zaangażuje. Fantastyczne przykłady. Wie pan, ja uważam, że to dzieje się teraz chociażby w konwencji wielkiego dobra, jakim jest wielki jubileusz i wspomnienie 40. rocznicy wyboru papieża Jana Pawła II, świętego, naszego wielkiego świętego na stolicę Piotrową. I to jest teraz to uderzenie zła. Tak to postrzegam i tak to odczuwam. I ważne, żebyśmy przykłady polskich księży, my wciąż o nich mówili, nie pokazywali i nie powielali przykładu negatywnego, tylko pokazywali fantastyczne przykłady, chociażby naszego prymasa tysiąclecia, oczywiście o Ojcu Świętym Janie Pawle II, to jest oczywiste, to jest nasza chluba, nasz sztandar, ale święty Maksymilian Kolbe, ale błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Przecież w piątek mamy kolejną rocznicę uprowadzenia i zamordowania. Wielu księży, którzy prowadzą dzieła charytatywne, przewodniczą i prowadzą, pracują w Caritas Polska, także w Caritasach na wielu, wielu miejscach naszego świata, gdzie dzieje się bardzo źle. I my powinniśmy jako chrześcijanie pokazywać te przykłady, nie wchodząc w prymitywną polemikę. Tego bym po prostu unikała, bo bardzo łatwo nas rozegrać, a ja bym tego nie chciała, dlatego że byłam już w takim momencie swojego życia całkiem niedawno, że przyszło mi szukać cały dzień kościoła, żeby pójść i się pomodlić w jedno z największych świąt chrześcijańskich i niestety to był kraj, gdzie nie znalazłam tego kościoła, była jedna msza i tylko w języku, którego nikt nie byłby w stanie zrozumieć, dlatego że nie ma księży, dlatego że wygaszone są już kościoły. Jesteśmy na najlepszej drodze, żeby tak się stało w Polsce. I tak się stanie, nie daj Panie Boże, oczywiście odpłukać w niemalowany, jeżeli będziemy prowadzić niemądrą i nieroztropną dyskusję. Pokazujmy fantastyczne przykłady, również w samorządach. Przecież wszyscy mamy parafie, jesteśmy wokół tych parafii skupieni i spowodujmy też to, żeby nasi proboszczowie dzisiaj wobec tego potężnego ataku nie byli samotni wśród tłumu, bo to tak czasami nieraz wygląda. To jest nasza rola dzisiaj, bo to są nasi przewodnicy duchowi. Film Kler ma na celu oczywiście osłabić, uderzyć w polski Kościół, a przypomnijmy sobie, przed 89 rokiem to były jedyne obszary tak naprawdę niemalże wolności. Gdyby nie polski Kościół, gdyby nie rodzina, przecież nie odzyskalibyśmy niepodległości po 123 latach. Jesteśmy w tej konwencji i ci, którzy takie rzeczy robią, powinni się trochę zastanowić, czy rzeczywiście są sprawiedliwi, czy tylko swoje własne frustracje próbują przełożyć na potężność. potężny atak. Oczywiście ja już byłam świadkiem, doświadczałam w tej dużej polityce potężnych ataków, chociażby ze strony, pamiętacie Państwo, ruchu Palikota. Jego już nie ma, rozsypał się w pył. I zło się posuwa tak daleko, na ile mu pozwolimy, ale musimy to robić w sposób bardzo umiejętny, tym bardziej, że mamy naprawdę fantastyczne przykłady, fantastyczny oręż.
Jako Kler bardzo dziękuję Pani Minister za te słowa.
Ale ojcze, taka powinna być nasza absolutnie rola. Gdzie trzeba, to tak jak powiedział przepięknie ksiądz, no właśnie, biskup Śmigiel na uroczystości w Trzebnicy, święta Jadwiga Śląska, kłania się. 12 tysięcy osób przyszło na pierwszy dzień wcześniej w ramach pielgrzymki z Dolnego Śląska, ale przepięknie powiedział, jak trzeba, będzie odpokutowanie, to dosyć spore, będzie kara i jak trzeba, ma być kara świecka. I tu jest sprawa jasna, postawił sprawę bardzo jasno podczas tej homilii, ale z drugiej strony trzeba ukazywać przykłady i to nie jest tak, że cały nasz Kościół jest zły. Ja tego nie doświadczam w takim zakresie, w jakim ci Państwo pokazują. Ale rzeczywiście, jeśli byłby jakikolwiek przypadek, ale powtarzam, w jakimkolwiek obszarze, czy to by była edukacja, nauczyciele, artyści i tak dalej, napiętnowałaby w sposób absolutnie szybki i zdecydowany. Ale to nie było, dla mnie nie byłoby to uprawnienie, żeby uderzyć w całą społeczność nauczycieli, w całą społeczność artystów, w całą społeczność księży, czy w całą społeczność inną, gdzie pewnie jakieś zjawiska tego typu się dzieją.
Bardzo dziękuję. Prosimy bardzo. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Ja do pani minister i pani Kępy.
A kto się do nas dodzwonił?
Mieczysław z Wrocławia.
Pan Mieczysław. Słuchamy
ja
pana.
Ja chciałem się dowiedzieć, kto będzie okandydował do Solidarnej Polski do samorządu we Wrocławiu. Ale tak konkretnie, panie minister,
do
nie sejmiku, tam bujać
do sejmiku, panie Mieczysławie.
Bo my danych dokładnych o nie mamy niektórzy, nie? Także ja bym chciał dokładnie, może w miarę możliwości wolniej, żebym ja zdążył to zapisać. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Panie Mieczysławie, no konkretne pytanie, to muszę konkretnie odpowiedzieć. Oczywiście lista Zjednoczonej Prawicy, to jest bardzo ważna lista i tutaj każdy głos na tą listę jest, powtarzam, może być siłą sprawczą tego, że państwo będzie jednym dobrym, silnym kręgosłupem, i który będzie mógł czynić dobrze ludziom. Natomiast jeśli idzie okręg wrocławski, na pozycji numer 3 w samym Wrocławiu jest pan profesor Ireneusz Jóźwiak, tak jak powiedziałam, pan profesor akademicki, a także przede wszystkim prowadzący liceum ogólnokształcące katolickie. Natomiast jeśli idzie o Obwarzanek, a pewnie pan dzwoni z Obwarzanka tak zwanego, czyli wszystkie powiaty wokół Wrocławia, jest pani Anna Michalska, lista numer 10, pozycja numer 3, pani Ania Michalska, mama niepełnosprawnego dziecka, dzisiaj angażująca się w walkę, może nie tyle w walkę, co w kwestie i sprawy dotyczące niepełnosprawnych dzieci, ale szefowa też Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w największym powiecie, w powiecie oleśnickim. Także Ania Michalska jest rzeczywiście osobą, której ja często czułam duże oparcie, również i wsparcie organizacyjne. To są te osoby, które startują akurat z Wrocławia.
Ja chciałem jeszcze dopytać o kwestię zmian w samorządach terytorialnych po 31 stycznia tego roku. Oprócz oczywiście kwestii głosowania i tak dalej, tam jest wskazany obowiązek budżetu obywatelskiego. Myślę, że warto kilka słów na temat tego budżetu obywatelskiego, bo w wielu miastach on jest już praktykowany, natomiast są też miasta czy miejscowości, gdzie nie słyszano o czymś takim, więc myślę, że warto wspomnieć, czym jest budżet obywatelski.
To znaczy, jeżeli chodzi o Katowice, ten budżet obywatelski, jakby coraz więcej osób głosuje, coraz więcej osób wie, coraz więcej osób wybiera, ale na pewno tutaj, jeżeli chodzi o miasto Katowice, trzeba coraz więcej jeszcze o tym mówić, bo nie ukrywam, że te pierwsze głosowania to można było głosować tylko i wyłącznie osobiście. W tej chwili już można głosować przez internet, co też wielu osobom ułatwia, bo nie trzeba wychodzić z domu, tylko można zagłosować. Jeżeli chodzi akurat o Katowice, to mieszkańcy sobie to cenią, bo można wybrać sobie konkretne rzeczy u siebie, w swojej dzielnicy. I co jest też ważne, że jest zgłaszanych ilość propozycji i mieszkańcy wybierają te, na których im najbardziej zależy. Właśnie, nie wiem, czy chociażby wodny plac zabaw, czy nie wiem, wybieg dla właścicieli czworonogów i dla ich psów, tak naprawdę wybieg właśnie chociażby dla psów, czy innego rodzaju propozycje, zakup książek do biblioteki. To są różne konkretne propozycje, czy ścieżek rowerowych. To sobie dokładnie w tym momencie mieszkańcy wybierają. Ja myślę, że przy budżecie obywatelskim też istotne jest to takie podkreślenie, że właśnie tutaj też przy zgłaszaniu tych propozycji jest taki dialog mieszkańców z włodarzami miasta. Bo w tym momencie to jest tak naprawdę taka darmowe badanie jest, na czym mieszkańcom najbardziej zależy. Bo tak jak powiedziałam, nam się czasem wydaje, że w pierwszej kolejności powinien być może powstać chodnik, a mieszkańcy dochodzą do wniosku, że nie, im na przykład bardziej zależy, żeby był chociażby plac zabaw dla dzieci, czy siłownia na świeżym powietrzu na przykład dla osób. Także to jest bardzo dobra rzecz, taka stricte pod mieszkańców.
I to właśnie tutaj dotykamy sedna, że to jest stricte pod mieszkańców, to ma zwiększać ich partycypację, czyli udział w tym takim wspólnym zarządzaniu tą naszą wspólnotą. Tylko problem na podstawie Gdańska, ja mogę o tym powiedzieć, polega na tym, że miasto ceduje, tak jak już wspomniałem, ceduje te rzeczy, które należą do jego obowiązków. To, co powinien zrobić, to, co, do czego jest zobligowany. A to jest przerzucane na budżet obywatelski z takim podejściem, że tutaj szczodrzy włodarzy miasta przekazują mieszkańcom do wyboru, że mogą sobie naprawić chodnik lub zwiększyć, poprawić oświetlenie na ulicy. Ale to jest obowiązek miasta. Tu pani dyrektor dobrze wspomniała, kwestie budżetu obywatelskiego to powinny być sprawy, które poprawiają naszą jakość życia, ułatwiają nam, umożliwiają nam na przykład branie udziału w jakichś zajęciach dodatkowych dla seniorów na przykład, czy tak jak wybiegi dla psów, place zabaw, ale już nie taka infrastruktura twarda typu chodniki, naprawa drogi, oświetlenie. To są obowiązki miasta i one powinny się wywiązywać z tego.
Czyli budżet obywatelski jako kwestie takie bardziej oddolne,
tak.
Ale dobrze, że pan o tym wspomniał, bo często nawet taka oddolna inicjatywa może dotyczyć właśnie chodnika, który powinien naprawić włodarz miasta. Mamy telefon, bardzo prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Eugeniusz, z okolicy Kolonii, a z Polski jestem z Kaszub, dokładnie z Kościerzyny. Jestem ponad 30 lat. Właśnie 3 dni temu znowu na pewno państwo słyszeliście, co się stało w Kolonii, ale o tym temacie nie będę. Najpierw, bo później zapomnę, jeżeli mi wolno, serdeczne pozdrowienia dla kapelana Bractwa Kurkowego z Kościerzyny i dla moich wszystkich znajomych moherów, czy moherków, jak mówią, które się często mamy bardzo dobre kontakty. Dzwonię właśnie z Pomorza, gdzie Pomorze wiadomo, jakie jest, no jeszcze PO, ma tam silną władzę i mam też od razu do pani minister i do państwa pytanie, co się dzieje na tym, że w moim mieście ani jeden PO, PSL, SLD nie występuje pod swoim szyldem, ani jedna. Są gdzieś tam pochowani. A drugie miałem też takie pytanie, no dlaczego my poza granicą, no nie mogłem ani listownie, ani jestem bardzo zaangażowany. Pierwsze 2 lata, jak mi pozabrali moje papiery, wymeldowali z urzędu mi, nie straciłem kontaktu, wręcz przeciwnie, jestem bardzo aktywny i byłem trochę zdziwiony, dlaczego jest, my nie możemy wziąć udziału, może był powód, jeżeli ma to pomóc, jak najbardziej. A mówię jeszcze bardziej, tym bardziej, że na Pomorzu wiadomo, jaką siłą jest PO ze względu na Tuska. Ostatnio się pytałem, to mojego radnego w moim rejonie mijają prawie 4 lata, to ja znam, a mieszkańcy tego rejonu i to w centrum nie wiedzą, kto jest im radnym. I bardzo często ja widzę na tych słupach, to są faktycznie słupy, mam tak niemiłe, bo znam bardzo dużo ludzi. Często są ludzie tylko wstawiani, bo ilość musi się tam zgadzać i tego. Aż mi przykro, że dają się ludzie tak wciągnąć. Jakbym startował, na razie nie mam. Może kiedyś przyjdzie niedługo, bo może jak na emeryturę, to chcę być po moim ojcu też aktywny. Ale aż mi przykro, że idą ludzie, którzy są tylko słupami. Samorządy, Pomorze jest fatalne. A tak szczerze mówiąc, nawet PiS-owi jakoś się nie uda, ale chociaż jest słaby PiS na Pomorzu, ale startuje pod egidą PiSu. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy oczywiście
gorąco. Dziękuję panie Eugeniuszu. Poruszył pan niezwykle ważny element, no właśnie, jakości, czy może inaczej, osób, które startują i co sobą reprezentują. To jest absolutnie temat najważniejszy. Tu mamy dwóch dzisiaj kandydujących, chyba nic dodać, nic ująć, bo to są już osoby, które mają bardzo duże doświadczenie, mimo Janku młodego wieku, ale szapoba, rzecznikowanie, a jednocześnie przecież też twoje dotychczasowy dorobek, który masz, jest absolutnie imponujący, czy pani dyrektor. No ale właśnie, też miała być dzisiaj z nami obecna pani Marta Malec, z powiatu brzeskiego, bocheńskiego, tarnowskiego i dąbrowskiego. To jest numer 3 do sejmiku małopolskiego. Zresztą, jeśli by wszystko wyszło pomyślnie, wierzę, że tak będzie w przepięknej Małopolsce, jest planowana na wicemarszałka województwa małopolskiego. No właśnie, dlaczego stawiam między innymi na przykład ten przykład, czy przykład tu znanego z Torunia Mariusza Kałużnego? Dlatego, że na przykład pani Marta jest świetnym, doskonałym prawnikiem, prowadzący dwie bodajże kancelarie. W związku z powyższym to już pokazuje, że jeśli radziła sobie bardzo dobrze przez ten czas jako młoda osoba, teraz już bardzo doświadczona, i jednocześnie będzie umiała służyć swoim doświadczeniem i swoją wiedzą, olbrzymią, ogromną wiedzą samorządowi tak poważnemu, jak właśnie samorząd województwa. I pan poruszył tutaj sprawę wagi tychże kandydatów, czy tak jak Mariusz Kałużny, którego widzę tutaj już naprawdę bardzo ładnie prezentującego się, ale jednak jest to ojciec dzieciom i jest przede wszystkim szefem Centralnego Ośrodka Sportu, czyli zarządza potężną instytucją, a chce pracować, chce się poświęcić dla również samorządu. Tak jak pan powiedział, warto zobaczyć, że co po niektórzy chcą już z tego szyldu uciekać, Platforma Obywatelska, Nowoczesna, rozpraszają się po tych różowo-tęczowych komitecikach, a Zjednoczona Prawica idzie zjednoczonym blokiem. Oczywiście, że nie było łatwo te listy poukładać, że też na pewno były napięcia. To jest ludzkie, to jest natura, ale jednak przystąpiliśmy do kampanii, udało się, pogodziliśmy się tutaj w tym zakresie i ci ludzie znajdują się na tych listach, a im będą mieli wsparcie oczywiście rządu, bo rząd już pokazał, jaki ma program dla samorządów, o którym wcześniej mówiłam. Ta piątka też dla samorządów jest niezwykle, państwo możecie się wypowiedzieć na ten temat, ale ona jest niezwykle potrzebna.
To znaczy ja, jeżeli mogę powiedzieć, bo też ojciec do tego w całym programie nawiązywał, że ta współpraca jest i to jest właśnie ważne, żeby przedstawiciele rządu znali swoich ludzi w samorządzie. Tak jak pani minister tutaj w nawiązaniu do ostatniej rozmowy powiedziała, że my, którzy kandydujemy, mamy za sobą bardzo często duże doświadczenie. Ja mam ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe i chcę się tym po prostu też podzielić, bo czegoś się nauczyłam, coś otrzymałam, ale też nie ukrywam, że ta współpraca cały czas jest. I ja jeszcze takie dwa przykłady chcę podać, chociażby teraz w niedzielę właśnie na Giszowcu spotkałam osobę i było bardzo, bardzo mi miło. Tutaj chcę bardzo serdecznie w tym miejscu podziękować panu ministrowi Zbigniewowi Ziobro i panu ministrowi Michałowi Wójcikowi, bo jest ze Śląska. I nawet nie miałam okazji, żeby im to powiedzieć, że to jest bardzo miłe, jeżeli ja jestem u siebie w dzielnicy, wychodzę i przychodzi pani, patrzy na moją ulotkę, patrzy na poparcie z tyłu, patrzy Michał Wójcik i mówi, proszę podziękować panu ministrowi Wójcikowi, panu ministrowi Ziobro, bo to jest jedyny resort. Ja jestem dyrektorem instytucji, która wysyła pisma do resortu sprawiedliwości i ten resort świetnie pracuje, otrzymujemy odpowiedzi, uwzględniają nasze uwagi. Proszę mi wierzyć. I tu w tym momencie właśnie widać tą współpracę samorządu, widać współpracę rządu. I proszę mi wierzyć, że ta współpraca cały czas jest. My ze sobą współpracujemy, chociażby pani minister Beata Kempa też jutro przyjeżdża na Śląsk, żeby nie tylko dla nas, ale ona przyjeżdża, żeby tak naprawdę usłyszeć od tych ludzi, co oni chcą, jakie mają oczekiwania, a nie, że tylko słyszy je na przykład od nas. I za to też bardzo dziękujemy.
Jeśli chodzi o szyldy, no to w niektórych miejscowościach po prostu ludzie widzą, że te szyldy zbankrutowały. Jeśli weźmiemy pod uwagę to, co mówią przedstawiciele teraz Koalicji Obywatelskiej, a wcześniej Platformie Nowoczesnej, no to szanowni państwo, czy oni są za 500+, czy nie? Raz mówią, że Polacy to rozpiją, później mówią, że oni to zostawią. Raz mówią, że trzeba podwyższyć wiek emerytalny, teraz mówią, że zostawią. Raz mówią, że wolne sądy, a później mówi Grzegorz Schetyna, zapamiętamy nazwiska tych sędziów, którzy orzekli w sposób...
Jesteśmy szarańczą, którą trzeba strącić z zdrowego drzewa.
Raz wołają konstytucję, a później mówią, pozbędziemy się wojewodów, mimo że w Konstytucji Urząd Wojewody jest zapisany. Więc ludzie to widzą i widzą, jaki jest brak konsekwencji i przede wszystkim brak wiarygodności u tych ludzi. I no, wcale się nie dziwię tym samorządowcom lokalnym, którzy pewnie są znani z jakiejś swojej działalności tam wśród ludzi, że nie chcą brać na barki tego ciężaru braku wiarygodności.
Ja tylko wspomnę na koniec, ojcze, bo tak uśmiechnęłam się tutaj w tej konwencji, o której powiedział Janek. Jan Kantak, przepraszam, tak mówię, bo to prawda, współpracujemy też ze sobą, jeśli idzie o Ministerstwo Sprawiedliwości, że program właśnie dla OSP przechodził przez pana Wosia i pana, i tutaj byliśmy, współpracowaliśmy. Ale takim samorządem i takim przykładem, o której tutaj mówił Janek, jest chociażby Inowrocław, prawda? No przecież ojciec syna parlamentarzysty, pana, Boże, nie będę wymieniać nazwiska, żeby tutaj, broń Boże, już naprawdę już nie promować tych ludzi, ale na przykład Ireneusz Stachowiak, który tam jest kandydatem na prezydenta, ojciec trójki dzieci, proszę zobaczyć, co on zrobił. On zostawił prezydenta Brejzę, był jego wiceprezydentem, powiedział nie. Popieraliśmy jako wcześniej popis, prawda, pana, ale kiedy pan zaatakował programy rządu Prawa i Sprawiedliwości, ja nie jestem w stanie dłużej firmować pańskiej, wiedząc pańskiej polityki, za cenę tego, że został bez chleba, z trójką dzieci, prawda, jednak ideowo powiedział nie. Ja się nie zgadzam. Ja uważam, że program Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie program 500+, Mieszkanie Plus, bardzo ważne. Ja bardzo dużo o tych problemach Inowrocławia wiedziałam, chociażby też od własnego asystenta. Już teraz nie jest moim asystentem, ale będę mu zawsze dziękować, pana Damiana Polaka, który też tam w Inowrocławiu wspomaga kampanię pana Ireneusza, ale przede wszystkim też startuje z dwójki do Rady Miasta. Wiedziałam o wszystkich problemach Inowrocławia na bieżąco. Czy oni te problemy znają, a panu Brejzie trzeba powiedzieć po prostu dość. No.
Bardzo dziękuję, pani minister Beata Kempa. Państwo, którzy też kandydujecie, pani Beata Białowąs.
Bardzo dziękuję.
Dokładnie. Pani kandyduje, Katowice, okręg...
Ja dokładnie kandyduję z Katowic, okręgu numer 2. Tak jak tutaj pani minister już wspomniała, to są takie dzielnice chociażby jak Szopienice, Dąbrówka Mała, Nikiszowiec, Giszowiec, Janów i Murcki.
I pan Jan Kantak?
Mieszkaniec Gdańska od urodzenia, kandyduję z Zaspy i Przymorza. No to często się próbują wykorzystywać moi przeciwnicy, sugerując, że jestem spadochroniarzem. A to jest naprawdę bardzo nieserdeczne i nieeleganckie, bo jestem gdańszczaninem z krwi i kości i wszyscy z Warszawy narzekają, jak mówię, że ciągle chcę tylko wrócić do domu i nie pójdę wieczorem się spotkać, bo jadę do babci, dziadka się
na
spotkać.
Na całą rodzinę, tak, w Gdańsku. A ja tylko na koniec chcę powiedzieć, że oczywiście ręczę i gwarantuję za te osoby. Też ja te przykłady mówię. Jesteśmy w konwencji wyborczej, wszyscy poszukujemy, tak chociażby właśnie nasz pan Zjeżmanowic. Będę o tych przykładach mówić również w radiu, dobrych przykładach, dobrych kandydatach i złych przykładach. Będę o tym jasno i wyraźnie, tych nazwisk jest jeszcze zdecydowanie więcej, ale chcę tu zaświadczyć jeszcze jedno, bo to jest bardzo ważne. Ja tego doświadczałam osobiście, nawet jeszcze nie parałam się żadną polityką. Jak ważne jest, żeby osoby, które idą, były też dobrze wychowane. Przepraszam, że o tym mówię, ale tu i gwarantuję, takiego poziomu to dawno nie zaznałam. Czyli fachowe, kompetentne, doświadczone, ale jednocześnie z dużą kulturą osobistą. To jest naprawdę bardzo ważne, bo przez ten pryzmat później postrzegana jest tak naprawdę cała władza.
Dobrze, że pani makijażystki zrobiły mocny podkład, bo się tak mocno zarumieniłem.
Znana jestem z tego, że mówię prawdę
bardzo
nawet
dziękuję, pani
i tylko prawdę i tak będzie.
Dziękuję, pani minister. Zaprosiła na rozmowy niedokończone w Radiu Maryja. Ja tylko przyłączę się do tego zaproszenia o 21.30 na antenie Radia Maryja. Kontynuacja, druga część tych rozmów z naszymi gośćmi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.